to mówi, że pierwsza rzecz, którą oni widzą, to to, że się nie uśmiechamy do siebie, a druga to, że cały czas biegamy i gonimy za pieniędzmi. No to wtedy wyjdzie nam dużo taniej. Chociaż pamiętajcie o tym, żeby nie wybierać, nie płacić za wyłom miejsc siedzących, tylko odprawiać się jak najpóźniej. W tych korporacjach nie wpadł na to, że coś jest nie tak, coś robimy nie tak.
Powiedz mi, ja zapomnę. Pokaż mi, ja zapamiętam. Pozwól mi doświadczyć, a zrozumiem. Nie ma więc lepszego sposobu na poznanie i zrozumienie świata niż podróże. Ucz się świata. Podcast Ludwika Pisarskiego.
I żebym teraz nie pomylił, bo ja mam, to jest mój zawsze największy problem. Moim gościem i naszych widzów jest Maciej Tyl.
Tak jest.
Dobrze.
Dobrze, że nie Tył, zawsze... bo tak się zdarza.
No nie, nie, nie. To akurat dobrze wyczytałem. W sumie jesteś bardziej znany jako wakacje za grosze.
Dokładnie.
Bo to twój blog, to twój Instagram i ogromna, coraz silniej rosnąca grupa na Facebooku. Jakbyś mógł powiedzieć, czym się właściwie zajmujesz?
Czym się zajmuję? No tego jest dość dużo, ale jakby nazwać to, powiedzieć o jednej czynności takiej głównej, którą robię, no to na pewno projektowanie wyjazdów, organizacja tych wyjazdów od A do Z, czyli takie szycie ich na miarę, w zależności od zapotrzebowań klienta, od tego, kto chce gdzieś lecieć. No i co najważniejsze, staram się promować podróżowanie na własną rękę, twierdząc, że jest to taka opcja, którą niestety dużo osób się jej obawia, ze względu na to, że jednak z biurem podróży jest bezpieczniej, jest wygodniej, nie trzeba dużo organizować.
Chociaż niektóre historie pokazują, że zdecydowanie nie jest to bezpieczniej.
Tak, dokładnie, też kilka takich historii znam. No niestety, tak jak tutaj wspominasz, nie zawsze jest tak kolorowo, ale niestety ludzie stawiają na prostotę, więc idą do biura podróży, mówią, co oczekują, otrzymują to, jadą na wycieczkę i nic ich nie interesuje. W mojej formie podróżowania jest sporo plusów, ze względu na to, że na pewno jest to dużo tańsze podróżowanie, bo jednak wszystkie te prowizje, które musimy ponieść w związku z biurem podróży, one zostają u nas w kieszeni, u nas w portfelu, nie trzeba tego płacić. Do tego te doświadczenie podczas takich podróży jest całkowicie inne. Raczej nie stawiamy na hotele typu Moloch, typu takie jak są w Egipcie, Turcji, przepotężne hotele, które po prostu, w których jest tam, nie wiem, 200 czy 300 osób. Raczej są to hotele butikowe, czasem luksusowe, czasem mniej, czasem hostele, w zależności od tego, jaki jest klient i czego on oczekuje. Więc jeżeli miałbym powiedzieć, czym się dokładnie zajmuję, no to zajmuję się po prostu wyszukiwaniem połączeń lotniczych, noclegów i organizacją pełnych całych wyjazdów szytych na miarę.
No ale właśnie, czy tanie podróżowanie, bo podejrzewam, że niektórym może się tak to kojarzyć, to jest tylko plecak, łapanie stopa, własne jedzenie, najtańsze hostele, jakie się da gdzieś tam, albo najlepiej za darmo na couchsurfingu u kogoś.
No właśnie nie. Z tego nawet względu teraz razem z DreamGo projektujemy luksusowe podróże. Jest to takie biuro podróży z Wrocławia. I można powiedzieć, że są też to podróże na własną rękę po części. Z tego względu, że jakby my planujemy wszystko od A do Z. Od zaplanowania lotu, następnie przez transfer lotniskowy, przez nocleg oczywiście i dodatkowe atrakcje na miejscu. No i są to wyjazdy bardzo luksusowe. No kwoty takich, że wyjazdów sięgają rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy za osobę za kilka dni. Więc można to nazwać również wyjazdem po części na własną rękę, no bo można powiedzieć, że organizujemy to jakby nie tak sztandarowe jak w biurze podróży, ale jednak no, jest troszkę luksusowo. I takie wyjazdy też się zdarzają u mnie, jakby bezpośrednio przez wakacje za grosze. Sporo jest takich wyjazdów, gdzie ktoś stawia bardziej na luksus i dzięki temu, że na przykład ja mu organizuję ten wyjazd.
Bo to zależy dla kogo, co znaczy grosze.
Tak, tak, dokładnie. No to też jest istotne. W sensie dużo osób mówi, że bo ja bym chciał tanio polecieć. No ale dla jednego tanio to jest 1000 zł za tydzień, a dla drugiego tanio jest 10 tysięcy, więc jakby tutaj to jest bardzo pojęcie względne. I na to trzeba zwrócić uwagę na pewno. Ale, no mówię, zdarzają się też wyjazdy, gdzie na przykład ktoś dzięki temu, że skorzysta z moich usług i ja mu zorganizuję ten wyjazd, nie płaci tej prowizji, może sobie pozwolić na większy standard, bo oczywiście wtedy lepszy hotel, czasem przelot jakąś lepszą linią lotniczą, nie czarterem, tak jak na przykład w biurach podróży, gdzie niestety mamy mało miejsca na nogi. Stary, niewygodny samolot niestety bardzo często.
To wiem, że ma się zmienić. Przynajmniej zaczyna się, jest taki trend już ze Stanów Zjednoczonych, że dla bezpieczeństwa zaczną powiększać to przestrzenie na nogi, więc dobrze trzymamy by było, kciuki.
Tak. Mam nadzieję, że Wizard z Ryanerem też pójdą w tą stronę.
Oby.
No i tak, i to jeżeli chodzi o to, co, czym się zajmuję jakby ze strony klientów. Oczywiście prowadzę jeszcze grupę podróżniczą, tak jak wspomniałeś wcześniej. No udało się ostatnio przebić 100 tysięcy, więc już jest taka liczba, no, która pozwala na to, żeby coś zrobić z tą grupą.
No, to co ty chcesz robić z tą grupą?
Znaczy planów jest dużo, w sensie jakby opcji jest dużo. Widać już, że zacząłem tworzyć taką markę troszkę osobistą, która dziś jest rozpoznawalna. Nawet w przypadku, nie wiem, braliśmy kredyt hipoteczny w banku i biorąc kredyt, wysyłając maila do pani z banku, pani jak zobaczyła maila wakacje za grosze, no to temat zamiast na temat kredytu przeszedł na temat grupy podróżniczej. I takie różne sytuacje się zdarzają, w sensie których ja na przykład nie byłem, na które nie byłem gotowy. Sam fakt tego, że na przykład, nie wiem, jakieś moje przemyślenie może wpływać na obraz czegoś u innych osób, tak? No bo to już jest 100 tysięcy ludzi. Na sytuacji typu, nie wiem, spotykamy panią w Sinsaju, bo Ania kupuje sobie koszulkę i pani mi opowiada historię, jak jej tata zawsze chciał podróżować, ale to zawsze się obawiali tego. Znalazła bilet do Paryża jakiś czas temu, chyba pół roku temu. Zakupiła ten bilet dla siebie i dla swojego taty i pierwszy raz podróż pojechali, polecieli do Paryża, o którym jej tata marzył. No jakby...
Rozumiem, że znalazła go u ciebie.
Tak, znalazła u mnie na grupie i to otworzyło jakby taką ścieżkę podróżniczą dla nich, więc no takie rzeczy też są bardzo miłe. I gdzieś tam budują mnie i motywują na pewno.
I ja tak tylko powiem do widzów, dlaczego Maciek tak zerka w lewo i pokazuje cały czas ręką. Siedzi tam jego świeżo upieczona żona. Zresztą znajdujemy się w miejscu, w którym 3 miesiące temu, tak?
Tak, 16 czerwca dokładnie wzięliśmy ślub. Mieliśmy wesele. Jest to Winny Dworek w Górzykowie, w okolicach Zielonej Góry. Przepiękne miejsce, tym bardziej, że spotykamy się w okresie winobrania, czyli święta wina na terenie Zielonej Góry, które w tym roku jest od 3 chyba do 11 września, jeżeli się nie mylę. Pijemy sobie lokalne wino.
Jeżeli ktoś z was był takim ignorantem jak ja i nie wiedział, że Zielona Góra jest polską stolicą wina, to trzeba nadrobić zaległości i tu przyjechać.
Tak, koniecznie. Dokładnie. Zapraszamy serdecznie. Naprawdę jest co zwiedzać, jest co wypić na pewno. No i delektować się tą piękną naturą, przyrodą, bo nie ma co ukrywać, że województwo lubuskie posiada bardzo, bardzo dużo jezior też. To też jest bardzo istotne, o czym mało ludzi pamięta. Na przykład my w ogóle nie jeździmy na Mazury. W sensie jakby w ogóle osoby z województwa lubuskiego raczej nie jeżdżą na Mazury, bo mamy tyle jezior wokół, że jakby nie widzimy takiej potrzeby. Pewnie nie wszyscy, bo zdarzają się osoby, które...
I słyszałem, że to są takie trochę, można powiedzieć, dziksze Mazury, to znaczy nie ma tu tylu turystów.
Tak, jest bardzo pusto. W rzeczywistości 1 na 10 jezior jest w jakiś sposób zagospodarowane turystycznie. Pozostałe są schowane w lasach. Znajdziemy tam jakieś, nie wiem, ewentualnie altankę, pomost albo cokolwiek innego. Więc można sobie w sobotni czy niedzielny popołudnie pojechać nad jeziorko w wakacje, pokąpać się i nie doświadczyć tłumów ludzi, wysokich cen i krzyku, czy tam, nie wiem, czy dźwięku samochodów, tak?
Można sobie... I motorówek co chwilę, tak, przepływających. No dobra, ale to skoro wakacje za grosze, skoro tak ładnie zareklamowałeś Zieloną Górę, to jakby ktoś chciał przeżyć wakacje za grosze właśnie w Zielonej Górze i okolicach, to co jeszcze oprócz łódek byś tu polecił?
No z takich miejsc, które są na pewno must see, to jest Łagów Lubuski, czyli tak zwana perła ziemi lubuskiej. Mhm. Znajduje się dosłownie 40 km od Zielonej Góry. Przepiękne miejsce. Jest to...
To teraz znowu wyjdę na ignoranta, bo zobaczyłem dzisiaj koszulkę czyjąś z napisem Łagów. Mhm. I pomyślałem, że chodzi o Łagów w Świętokrzyskim, który też ma ze 30 km do Kielc, ale już wiem, że nie.
Nie. No tutaj mamy piękny Łagów z ogromnym jeziorem, naprawdę przepotężnym jeziorem Ogowskim. Po środku, bo można powiedzieć, że jezioro jakby dzieli miasto na dwie części. Na środku znajdziemy park z pięknym amfiteatrem, z zamkiem Joannitów, z no naprawdę niesamowitymi roślinnością. Można się pochodzić sobie po promenadzie, wynająć sobie kajaki, różnego rodzaju rowerki wodne, popływać sobie. Zresztą my również uwielbiamy spędzać tam czas, jak mamy możliwość. Tylko oczywiście polecam omijać weekendy, no bo no ja osobiście na Mazurach nie byłem, ale dla mnie Łagów w sobotę i w niedzielę kojarzy się z taką typowo nadmorską miejscowością, gdzie jest bardzo dużo sklepików, pełno ludzi. Przyjeżdżając tam w środę czy w czwartek po południu możemy naprawdę skorzystać gdzieś tam z tej natury, która tam jest, bez krzyku. Nawet ostatnio wrzucałem na Instagrama taki filmik, w którym byliśmy sami na całym jeziorze, w sensie ani z lewej, ani z prawej, ani z żadnej innej strony nie było widać ani żywej duszy, a byliśmy w środku wakacji, piękna pogoda, 30 stopni i można było sobie też poodpoczywać.
To ja bez sensu się kisiłem na Mazurach przez tyle lat. No dobra, a jakbym chciał mieć wakacje za grosze. To co oprócz tego, co znaczy dla mnie za grosze, z czym muszę do ciebie przyjść, żebyś pomógł mi to zorganizować? I co ty dasz mi w zamian?
Znaczy, co jest najważniejsze w organizowaniu wakacji za grosze? Najważniejszą rzeczą jest elastyczność w przypadku wyjazdów. Niestety osoby, które mają ustalony termin swojego urlopu, powiedzmy, tak, czyli większość osób, które pracuje na etacie, ma 2 tygodnie urlopu i tylko w tych 2 tygodniach urlopu musi się zmieścić ze swoim wyjazdem. Niestety to utrudnia organizowanie tanich wakacji z tego powodu, że niestety czasem zdarza się tak, że bilety lotnicze następnego dnia, 2 dni później czy nawet tydzień później mogą kosztować 25% tej ceny, którą my znaleźliśmy na ten dzień, który nas wstępnie interesował. Dlatego ja zawsze proponuję, żeby najpierw znaleźć sobie bilety lotnicze, a dopiero potem iść do swojego szefa, przełożonego czy kogokolwiek innego, kto daje nam urlop z wnioskiem urlopowym o to, żebyśmy go dostali, więc...
Gorzej jak wtedy nie dostaniemy.
To zawsze można poszukać dalej lotów i ewentualnie sprawdzić z innym terminem, ale no jakby elastyczność jest w tej kwestii najważniejsza, tak mi się wydaje. No jakby nie musimy tracić na komforcie, no bo komfort możemy sobie uzyskać taki sam, więc komfortu tutaj nie tracimy. Wydaje mi się, że tyle. Niezależnie, czy ktoś pracuje na etacie, czy ma własną działalność, czy nie wiem, pracuje podróżniczo, podróżuje po całym świecie, to może tak samo podróżować, tylko po prostu trzeba znaleźć taki złoty środek. Często takim złotym środkiem jest na przykład wykorzystywanie różnego rodzaju weekendów długich, świąt, gdzieś tam można sobie ten kalendarz urlopu wyciągnąć dość mocno. Liczyłem ostatnio w przyszłym roku z tych 26 dni, które są jakby ustawowo dla nas, można zrobić nawet 60 bez problemu, więc da się to ładnie wyciągnąć, tylko po prostu trzeba pokombinować. No i niestety często takie tańsze podróżowanie polega troszkę na kombinowaniu, ale to mówię, nie jest to na pewno kombinowanie, które wpływa finalnie na to, że my tracimy komfort, czy musimy się o coś martwić, jakby nie, broń Boże, nie w tą stronę.
Ale czy, nie wiem, taka osoba musi już przyjść świadoma z tym, czy właśnie chce, nie wiem, podróżować z namiotem, czy podróżować, siedzieć w jednym miejscu, czy jakby ty raczej też rozpościerasz nowe wizje przed takimi osobami, nowe ścieżki im pokazujesz i dopiero oni sobie coś z tego wybierają.
Znaczy, wiadomo, robię najpierw wywiad. Dowiaduję się, czego dana osoba oczekuje, czy jest to właśnie na przykład hostel, bo są też takie osoby, które podróżują tylko w hostelach, pomimo tego, że na przykład stać ich na to, żeby wziąć sobie nawet 5-gwiazdkowy hotel, ale po prostu taką drogę wybierają.
Jest to jakaś przygoda.
Tak, dokładnie. Są osoby, które raczej stawiają na większy luksus, więc jakby przychodząc do mnie i chcąc skorzystać z mojej oferty, wystarczy dobre nastawienie. Na tym wywiadzie, który zrobię, na pewno wyjdzie wszystko. Ja też zawsze jakby daję kilka propozycji. To nie jest tak, że daję tylko jedną sztandarową propozycję, najtańszą, która jest. Tylko zawsze tych propozycji jest kilka. Nawet jeżeli ona nie do końca jest taka, jak klient oczekiwał, to zawsze staramy się ją zmienić pod oczekiwania, tak żeby ją uszyć na miarę, tak żeby klient był na w pełni zadowolony i żeby spełniał ten wyjazd pełne stuprocentowo wymagania tego klienta. Tak? Więc w tej kwestii tutaj staramy się zrobić to wszystko, żeby było jak najlepiej.
Jaką udało ci się stworzyć ofertę, która cenowo aż sama cię zaskoczyła? W sensie... Jaki to był wyjazd?
Rozumiem, że w dół, nie w górę.
Raczej w dół. Okay, chociaż to w górę to też może być ciekawe, jak bardzo klienci szaleją w drugą stronę.
No w drugą stronę też są różnego rodzaju wyjazdy. No mówię, tutaj z DreamGo no, są wyjazdy naprawdę za dużą kwotę. Nie będę tutaj podawał dokładnych wartości, ale no rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy za osobę, za kilka dni. I są to naprawdę bardzo fajne wyjazdy, przygotowane od A do Z, specjalnie pod preferencje, podróże poślubne różnego rodzaju, też śluby na przykład, urodziny, różnego rodzaju wyjazdy. W drugą stronę za to, taki przykład podam moich rodziców z majówki tego roku, kiedy udało mi się zorganizować im wyjazd na Korfu, to był oczywiście przelot z Wrocławia na Korfu, następnie mieli 5 dni all inclusive, idealnie na majówkę, więc tam wystarczył chyba 1 dzień urlopu, żeby mogli tam polecieć. I całość wyszła i w granicach chyba 800 albo 900 zł za osobę oczywiście. Więc wydaje mi się, że jest to kwota taka dość dobra, patrząc na to, że było to all inclusive. No takie wyjazdy bez all inclusive oczywiście są dużo tańsze. Jeżeli zdecydujemy się na przykład na Czarnogórę, Czarnogóra jest takim kierunkiem, tak samo jak na przykład Albania, który przeżyje ogromny boom w przyszłym roku, ze względu na to, że Chorwacja wprowadza euro, więc Polacy będą cisnęli jeszcze bardziej na południe, pomimo tego, że już Polacy mieszkający w Czarnogórze i w Albanii twierdzą, że jest tam duży boom na ten kraj. Patrząc po tym, ile zostaje zapytań, twierdzę, że dopiero będzie taki naprawdę...
A Czarnogóra przepiękna.
Tak, jest prześliczna.
Niesamowite, że można z samych szczytów gór i to takich przepięknych, takich... Można by się poczuć kompletnie jak w innym rejonie świata i nagle zejść prosto do morza.
Dokładnie. Tam dosłownie 10 kilometrów, czy tam 15 minut jazdy i człowiek przechodzi z obszaru takiego, gdzie jest typowo plażowo, śródziemnomorsko, a nagle na gdzieś tam góry takie powyżej 1000 metrów, więc...
Także jedźcie, póki nie ma tam
tak, póki nie ma dużo turystów.
Póki wakacje za grosze, nie wyślę tam każdego.
Ale naprawdę Czarnogóra i Albania jest takim kierunkiem, który opłaca się zwiedzać w przyszłym roku. Cenowo wychodzi poza sezonem, można polecieć na tydzień za 400 zł, 500 z noclegiem, tutaj mówię. Oczywiście jedzenie na miejscu też nie jest drogie. Obiad rzędu 5-6 euro można znaleźć bez problemu w różnych restauracjach, oczywiście nie przy samej plaży, ale gdzieś tam w centrum miasta. Rok temu byliśmy, to mniej więcej w granicach 1500 zł wydaliśmy za tydzień czasu, uwzględniając w tym wycieczki, uwzględniając w tym bagaż dodatkowy, bo moja żona niestety musi mieć zawsze dodatkowy bagaż, jak podróżuje, pomimo tego, że ja wszędzie mówię na lewo i prawo, że niestety no lepiej podróżuje się z mniejszym bagażem, lepiej spakować...
Spoko, ja mu nie wierzę.
Lepiej spakować mniej rzeczy, bo zawsze jest tak, że połowy tych rzeczy nie wyciągniemy najczęściej z tej torby, one tam leżą i wracają sami do Polski. Więc tak, Czarnogóra, Albania...
Przynajmniej się przewietrzą z szafy.
Tak, dokładnie. Pozwiedzają troszkę świata. No a mówię, z takich tanich wyjazdów na pewno to Korfu, które było w tym roku na majówkę. No to było taki naprawdę strzał. Zresztą tam chyba ze 40 czy 50 grupowiczy ode mnie z wakacji za grosze pojechało razem z moimi rodzicami. Pamiętam tylko, zawsze mówiłem moim rodzicom, mówię, nie przyznawajcie się, broń Boże, że jesteście ode mnie. No bo niestety różne sytuacje się mogą zdarzać. Mówię, w razie czego, mówię, pamiętajcie, mówię tam, o tym nie mówimy. Możecie sobie tam polecieć, poodpoczywać i tyle. Ale było bardzo miło, przyjemnie. Zresztą poznali też sporo Polaków i sobie chwalą.
Nie musieli jednak się nie przyznawać.
Nie.
Nie wiem, czy byliście tam razem, czy byłeś sam, ale widziałem wyjazd na Zanzibar. Tak. Czy to też się udało w jakoś groszowych pieniądzach załatwić?
Sam lot nie, z tego względu, że przez to, że mamy problemy z plecami, zawsze musimy wybierać droższe linie lotnicze. Wybraliśmy Qatar Airways i za bilet zapłaciliśmy 2,5 tysiąca złotych za osobę w dwie strony. Więc jakby bilet pokrył, znaczy wyniósł może 60-70% wartości całego wyjazdu. Bo w rzeczywistości my polecieliśmy tam w okresie samego początku pandemii. To był październik 2020 roku, czyli 2 lata temu, kiedy było pusto, naprawdę. Byliśmy na plażach Nungwi na przykład, byliśmy na wielu miejscach w Stone Town, gdzie nie było w ogóle żywej duszy. Jedynie oczywiście lokalna społeczność i tam jakiś jeden czy dwóch turystów przechadzających się raz na 10 minut. Jeżeli chodzi o nocleg, udało nam się znaleźć bardzo tanio, bo zapłaciliśmy w granicach 800 zł za dwie osoby ze śniadaniem na 9 nocy, więc cenowo wyszło bardzo ładnie. I takie, no tak jakby w tym momencie już to jest niewykonalne. Oczywiście jakby widzowie, jeżeli pewnie w waszej głowie zapaliła się lampka, że może patrzyliście na Zanzibar, jednak okazało się, że nie ma takich tanich wyjazdów. Nie ma takich tanich wyjazdów z tego względu, że po prostu w okresie pandemii te noclegi były dużo tańsze. Azja Południowo-Wschodnia w ogóle była bardzo tania, astronomicznie tania, bo można było znaleźć hotele za 1/10 tej ceny, która jest teraz. Tak? I na Zanzibarze było bardzo podobnie, dlatego też ten wyjazd nie wyszedł nam drogo.
Ja mam na Zanzibarze znajomy domek, $10 za noc za osobę, polecam, mogę ci podrzucić.
O, proszę.
Także już jest tańszy nocleg.
Tak, kochani, widzowie, w razie czego do Ludwika. No to mówię, to Zanzibar też nie wyszedł drogo. W granicach tam 4000, 4200 wyszło nas za 9 nocy. Wszystko, z przelotem, z jedzeniem i tak dalej. Więc nie są to, wydaje mi się, że duża kwota za Zanzibar.
Bo właśnie wspominasz cały czas o tym, że z twojej grupy też lecą osoby, więc rozumiem, że to nie są osoby, które się do ciebie zgłaszają faktycznie i ty im ustalasz plan wyjazdu.
Tak, dokładnie.
Tylko tak jak rzucasz non stop tak na Instagrama. Dzisiaj przez cały dzień, jak patrzyłem na twoją grupę, też już co chwilę jakaś oferta od ciebie się ukazywała. Czy ty na tym coś zarabiasz? Bo to kupa roboty.
Szczerze mówiąc nie. W sensie jakby to jest robione inaczej. Powiedzieć, że nie zarabiam na tym nic, to troszkę będzie kłamstwem, z tego względu, że oczywiście mam prowizję, ale przy tej ilości postów, które ja wrzucam, czyli staram się wrzucać w granicach 150 propozycji wyjazdów miesięcznie na grupę.
To musi być kupa roboty. W sensie...
No nie, w sensie mniej więcej w granicach kilku godzin dziennie. I z tych, no powiedzmy, w granicach 100 godzin miesięcznie zarabiam w granicach 200 zł. Więc można powiedzieć, że nie zarabiam nic. Ale oczywiście dzięki temu, że ktoś kupi ten wyjazd, poleci, no to działa poczta pantoflowa, przekazuje tą informację dalej. Następna osoba wchodzi na grupę, jakby zwiększa się ilość osób na grupie, a dzięki temu od razu zwiększa się jakby ilość osób, do której ja docieram, ilość możliwych klientów, których gdzieś tam w przyszłości będę mógł obsłużyć. Więc jakby na pewno nie działa to tak,
czyli
że nie
mam. To jest taka
nic z
tego. W sumie świadoma działalność marketingowa.
Tak, można tak powiedzieć. Chociaż jakby zaczęło się całkowicie inaczej, bo ja hobbystycznie szukałem sobie takich wyjazdów. Mhm. Zdarzało mi się, że gdzieś tam znalazłem coś ciekawego i po prostu nie miałem co z tym zrobić. Szukałem sobie tego na sucho. No i tak raz, drugi, trzeci, trwało to może z rok czasu, kiedy ja siedziałem zamiast grając w gry, tak jak większość moich znajomych, to siedziałem na wyszukiwarkach typu Skyscanner i poszukiwałem sobie biletów lotniczych. Stwierdziłem, że założę sobie grupę, w której po prostu będę się dzielił tymi podróżami, bo jeżeli ja mam z tego nie skorzystać, bo nie jestem w stanie, a już wysłałem do wszystkich znajomych i nikt nie jest w stanie z tego korzystać, no to dlaczego nie dać tego komuś za darmo, niech sobie ktoś to weźmie po prostu i skorzysta, zaoszczędzi, a że to się rozrosło do takiej skali, jaka jest obecnie, no to jakby nie przewidywałem tego w ogóle.
Wspomniałeś o Skyscannerze. Czy to jest najlepsza wyszukiwarka według ciebie właśnie tanich lotów?
To jest inaczej. To jest wyszukiwarka, z której ja najczęściej korzystam. Okay. Nie ma wyszukiwarki, która jest najlepsza z tego względu, że jakby każdy musi znaleźć coś dla siebie. One w rzeczywistości prezentują wszystkie taką samą cenę. Różni się to 10, 20, 30 zł w zależności od tego, jaką dana wyszukiwarka ma prowizję. Ale w rzeczywistości jakby one mają wszystkie te same możliwości. Mm-hmm. Różnią się tylko jakby możliwością filtracji. Bo na przykład taka strona jak Kiwi.com ma bardzo dużą możliwość filtrowania tego, co chcemy znaleźć. Możemy sobie nawet ustawić, że mają być to tylko wyjazdy weekendowe, powiedzmy, ale niestety ma bardzo wysoką prowizję. Przez to finalnie, jak znajdziemy bilety na Kiwi.com, to musimy przejść na Skyscanner ewentualnie albo gdziekolwiek indziej, żeby je zakupić. W przypadku Skyscannera jest na tyle wygodnie, że możemy znaleźć sobie bilety. Jest to dość proste, jeżeli ktoś z tego dłużej korzysta, to może naprawdę szybko się tam poruszać. A druga rzecz, że może nas od razu przenieść na stronę przewoźnika i bezpośrednio u przewoźnika. Pamiętajcie, że zawsze bezpośrednio w liniach lotniczych i na stronach linii lotniczych zakupujemy bilety lotnicze, bo niestety zakupowanie biletów u pośrednika bardzo często kończy się różnymi problemami, dlatego warto czasem dopłacić te 20, 30, 40 zł, bo tak jest, one są często droższe. Ale mamy dużo większy spokój, lepszy kontakt z tymi liniami lotniczymi. Jeżeli coś by się wydarzyło, to zwrot też jest tak naprawdę wykonywany w 24 godziny, a przez pośrednika musimy czekać naprawdę czasem nawet miesiąc czasu, zanim uzyskamy pieniądze z powrotem.
My ostatnio staliśmy się fanami Google Flights.
Właśnie najlepsze jest to, że nigdy nie korzystałem. Nawet ani razu nie przyszło mi na myśl, żeby tam wejść.
Podobają nam się bardzo, jest tabelka, która ci pokazuje w stosunku tego, masz jedne dni, drugie dni i pokazuje ci dokładnie, jaka tam
to teraz też większość wyszukiwarek już też ma taką opcję. Nawet teraz już fajnie, bo linie lotnicze bezpośrednio wprowadziły taką możliwość. Mm-hmm. Czyli na przykład Qatar Airways. Dzisiaj szukałem lotu na Zanzibar, na Fly Dubai. To też miał już taką możliwość, że klika się po prawej stronie na górze więcej dat albo daty w tabeli chyba. I wyświetla nam się ten sam układ właśnie, o którym mówiłeś przed sekundą.
To super, że poszli naprzód, bo pamiętam, że kiedyś to było strasznie ciężko właśnie poszukać elastycznie.
Mogłeś wybrać tylko jeden dzień, tak jest. Co było bardzo problematyczne, no bo to czasem ktoś ma cały miesiąc na wyjazd i musiał każdy dzień po kolei przestudiować i sprawdzić, czy ta cena jest dla niego odpowiednia.
Ja wiem, że to jest twój know-how zawodowy, ale może masz jeszcze jakieś wskazówki, którymi mógłbyś się podzielić, co zrobić, żeby te nasze wyjazdy były tańsze.
Przepraszam. Jest dużo takich elementów. Nie wiem, co mogę wam powiedzieć, żeby to... Niestety jest wiele elementów, na których możemy oszczędzić i najłatwiej je pokazać. W sensie fizycznie wejść na stronę i je zaprezentować, bo nie są na tyle proste, żeby jakby je teraz tutaj omówić. Jest taki sposób, na przykład na Wizzarze, opowiem to bardzo szybko, jeżeli ktoś znajdzie, to...
To gratulacje.
Kupując bilety w liniach lotniczych jak Wizzair albo Ryanair, na początku mamy możliwość brania opcji. Jest opcja Basic, później jest opcja Regular chyba, jeżeli się nie mylę, i trzecia to jest ta najbardziej taka, najbogatsza powiedzmy, z dużym bagażem, 20 czy tam 32 kilo. Pamiętajcie o tym, że jeżeli nie wybierzecie tej opcji drugiej, czyli tej z pierwszeństwem wejścia na pokład, dwoma bagażami podręcznymi i możliwością wyboru miejsca w samolocie, na tym pierwszym etapie rezerwacji, tylko wybierzecie to sobie już w momencie, w którym będziecie przechodzić przez wszystkie etapy, czyli wypełnicie dane, następnie będzie możliwość wyboru bagażu, możliwość wyboru miejsca siedzącego i tak dalej, to cena będzie na przykład o 25% niższa, bo Wizzair z Ryanairem zabiera nam pieniądze w związku z tym, że mamy wszystko jednym kliknięciem. Czyli klikamy jeden przycisk i dzięki temu mamy wszystkie opcje od razu wrzucone. Działa za każdym razem, to jestem w stanie zagwarantować, zresztą wielokrotnie na swoich kursach, które prowadzę, też pokazywałem to moim kursantom, że niezależnie od tego, jaki lot byśmy nie wybrali, to za każdym razem to działa. Jeżeli sobie wybierzemy wszystkie opcje, te, które daje nam wersja regular, po kolei, czyli najpierw pierwszeństwo wejścia na pokład, dwie sztuki bagażu podręcznego, oczywiście miejsca siedzące, no to wtedy wyjdzie nam dużo taniej. Chociaż pamiętajcie o tym, żeby nie wybierać, nie płacić za wybór miejsc siedzących, tylko odprawiać się jak najpóźniej, bo im późniejsza odprawa, tym mamy większe prawdopodobieństwo, że będziemy siedzieć razem. Ja na przykład z Anią, z żoną moją, wielokrotnie lecieliśmy i wielokrotnie nam się udało zrobić tak, że odprawialiśmy się na przykład 6, 7, 8 godzin przed wylotem, dzięki czemu mieliśmy miejsce albo obok siebie, albo zdarzało nam się, że mieliśmy to miejsce z większą ilością miejsca na nogi, bo są to wyjścia, najczęściej miejsca przy wyjściach ewakuacyjnych. No niestety zasady BHP na samolocie, w samolocie mówią o tym, że tam zawsze musi ktoś siedzieć.
Nie może... I zawsze osoba pełnoletnia.
Tak, nie mogą zostać te miejsca puste, dzięki czemu na przykład w związku z tym, że są najdroższe, no to nikt oczywiście tego nie wykupuje, bo po co tracić pieniądze, tam nie wiem, 100 zł. Więc są przyznawane najczęściej tym osobom, które jako ostatnie zrobią odprawę. Dlatego im później zrobicie odprawę, tym lepiej, warto o tym pamiętać.
Zawsze też można się uśmiechnąć do obsługi.
Tak,
zapytać, czy są po prostu, czy można się gdzieś przesiąść, żeby usiąść obok siebie.
Dokładnie.
Może potwierdzisz albo obalisz ten mit. Czy ma znaczenie, czy jak wyszukujemy bilety, to czy wchodzimy przez incognito, czy nie? Czy to podwyższa cenę wyszukiwanie lotów na dany termin? Jak to z twojego doświadczenia?
Ogólnie z mojego doświadczenia wygląda to tak, że kiedyś to działało, ale to było spowodowane tym, w sensie o tym też trzeba pamiętać, że niezależnie od tego, czy korzystacie z strony typu incognito, z karty incognito, czy korzystacie z normalnej publicznej, to wchodząc na kartę albo otwierając stronę, wyświetli się zapytanie o to, czy chcecie, czy pozwalacie na korzystanie, na wysyłanie pliku cookies. Mhm. Niestety, jak zaakceptujemy to, to pomimo tego, że pracujemy na karcie incognito, no to wszystkie informacje są i tak dalej przesyłane, przez co jakby finalnie podbijamy tą cenę. Co prawda w tym momencie i tak nie działa to tak, jak działało kiedyś, czyli weszło się 3 razy na jakiś 1 punkt i potem finalnie kończyło się na tym, że cena wzrosła o, nie wiem, 20 czy 30%. W obecnym momencie działa to tak, że jeżeli, nie wiem, będziemy wchodzić 5, 6, 10 razy, to ta cena może nie mocno, ale troszkę wzrośnie.
A czy jak podróżujesz, to czy są jakieś aplikacje, które polecasz jakby swoim podróżnym, żeby mieć na telefonie i żeby z nich korzystać, bo jakoś to ułatwia albo powoduje właśnie, że podróżowanie jest tańsze już.
No to dzisiaj nawet miałem taką sytuację, była aplikacja najbardziej podstawowa jako translator, czyli Google Translate. No, aplikacja jest banalnie prosta, tak naprawdę bardzo ludzi ją ma na telefonie, ale niestety bardzo dużo ludzi nie wie, jak z niej skorzystać. Przez to, że mamy tam opcję
aparatu.
Mamy
teraz bardzo dużo widzów,
tak.
Zza kamery też.
Przez to, że mamy Google Translate, no to niestety nie wiemy, jak z niego korzystać. Wygląda to tak, że wielokrotnie dużo osób nie wie, że jest tam opcja rozmowy, która jest na przykład bardzo pomocna. Ja miałem taką sytuację, pływałem między Wyspami Kanaryjskimi jachtem, no i była sytuacja, w której zatrzymaliśmy się w porcie, przychodzimy do pana, który jakby zajmuje się obsługą mariny, no i mówi do nas, że no niestety, ale on nie rozmawia po angielsku. No i zrobił się problem. No ja po hiszpańsku też nie rozmawiam, więc niestety nie było takiej możliwości, żeby się dogadać. Otworzyłem Google Translate i poprzez Google Translate opcję rozmowy normalnie się dogadaliśmy i nie było z tym najmniejszego problemu. Jest opcja aparatu, która też na przykład umożliwia nam to, że w czasie rzeczywistym możemy sobie tłumaczyć tekst, który widzi telefon. Mhm. Tak? I takich aplikacji jest bardzo dużo. Ja polecam na przykład aplikacje typu BlaBlaCar, Azja Południowo-Wschodnia, typu Grab, który też potrafi zaoszczędzić, pomoże nam zaoszczędzić dużo pieniędzy po prostu dzięki temu, że będąc tam na miejscu, będziemy korzystali sobie zamiast z taksówek, to z Graba czy z jakiejkolwiek innej aplikacji, która takiej taksówkarskiej, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, no powiedzmy jakiejś tam aplikacji do taksówek, do transportu.
Poczekaj, bo się zrobił jakieś zamieszanie. Gabi, nam chce coś przekazać. Tak?
Okej.
To chwila przerwy. Czyli udało nam się pozbyć widowni ludzkiej, to teraz mamy widownię z wiewiórek.
Jak najbardziej.
Ale to dobrze, na żywo, więc te wszystkie śmiechy w tle nieudawane i brawa. No dobra, to skoro mieliśmy taką naturalną przerwę, to ja mam pytanie do ciebie. Jak tanie podróżowanie ma się do tej dyskusji, która jakby jest cały czas obecna w mediach i w społeczności, że tanie loty i takie masowe podróżowanie trochę kłóci się z ekologią albo z takim podejściem do społeczeństwa, które gdzieś w niektórych krajach traci na tym, znaczy oczywiście zyskuje pieniądze, ale traci na takiej naturalności. Czy ty miałeś jakieś przemyślenia na ten temat?
No to jest temat dość świeży, wydaje mi się, bo on ostatnio dopiero tak wystrzelił. I gdzieś tam zaczęło się też chyba w Ameryce, tak? Chyba był jakiś problem odnośnie tego, że ktoś tam podróżował 17 kilometrów helikopterem czy samolotem, już teraz nie pamiętam. W związku z czym zrobił
teraz się... Wenecja też się burzy, chce ograniczać jakby w ogóle wjazd turystów do siebie.
Powiem ci, Ludwik, że nawet niezbyt siedzę w tym temacie, więc ciężko mi gdzieś tam rozmawiać na ten temat, bo poza tym, że przeczytałem kilka artykułów, to jakby no nie mam niezbędnej wiedzy, żeby ten temat poruszać, tak mi się wydaje. Jaka jest może ewentualnie moja opinia na ten temat? No wiadomo, że takie podróże typu 17, 20 czy 30 kilometrów samolotem są abstrakcyjne, no bo to nie ulega wątpliwości, tym bardziej w czasach, kiedy mamy naprawdę duży problem ekologiczny, bo tutaj w Polsce tego nie widać. Jak ktoś nie podróżuje, to jakby dla niego wszystko jest okej, okay, ale jak wyjedzie sobie chociażby nawet na południe Europy, do Czarnogóry czy Albanii, chociaż Albania jest, wydaje mi się, lepszym przykładem tutaj, gdzie po prostu śmieci, śmieci jest na tyle dużo, że nie widać wody w rzekach, bo płyną tymi rzekami. Wszędzie są wszechobecne. Sytuacja z Albanii, kiedy na przykład idzie pani, wypiła sobie puszkę piwa i tą puszkę piwa wrzuciła bezpośrednio do morza. Więc wydaje mi się, że Polska jako kraj taki odnośnie ekologii, odnośnie czystości i tak jesteśmy dość... dobrze wyedukowani.
Ja to w ogóle, tak podróżując nawet po Europie, chyba jesteśmy naprawdę oprócz krajów skandynawskich no najczystszym na krajem takim. Naprawdę u nas jest mega czysto.
Tak jest, bardzo.
Nawet resztę Europy.
I to już nawet nie jest kwestia samej czystości, jeżeli chodzi w ogóle o kwestię śmieci, ale jakby to jak działa, jakby na przykład lotniska, jak działają w Polsce, to można to docenić dopiero, jak się wróci z innego lotniska w innym miejscu na świecie. I nagle się wchodzi na Polskę na lotnisko i mówi się, wow, jak to dobrze działa. Wszystko jest tak, jak być powinno.
Podobno takim bardzo mocnym obrazkiem jest też Egipt, kiedy tak naprawdę ta część turystyczna, hotele, to jest jedno, tam jest czysto, ale jak się odjedzie kawałek dosłownie obok, to jest rzeka, gdzie się te wszystkie śmieci z hoteli znajdują, wysypują.
No, ale tak jest w wielu miejscach. Na przykład na Zanzibarze. Nie pamiętam teraz, kto to napisał. To było w jakiejś książce. Odnośnie tego, że poleciał na Zanzibar w celu jakby pomocy dla tych dzieci, które tam są, spotkań i tak dalej. No i miał kilka spotkań. Po tych spotkaniach tam spotyka jakieś tam dzieci, które się bawią na podwórku. I mówi do nich, że one się bawią, taka wielka hałda, powiedzmy piasku, ale 50 na 50 ze śmieciami. No i on tak się na nich patrzy, mówi, a czemu wy się bawicie w śmieciach? A te dzieci tak na niego patrzą, w jakich śmieciach? Przecież to jest ziemia. Jakby dla nich jest to na tyle już normalne i na tyle normalne, w sensie normalnie spotykane na co dzień, że jakby oni nie widzą problemu w tym w ogóle. W sensie jakby tutaj też nie ma co obwiniać tych ludzi, tak? No bo to jest kwestia edukacji ze strony rządu, ze strony kraju, jakby tak. No tutaj i tak twierdzę, że idziemy w dobrą stronę, że powoli się to zmienia na lepsze. I dalej jest dużo, dużo do rzeczy do zrobienia. Ale tak jak powiedziałeś też na początku, wydaje mi się, że Polska może być takim nawet symbolem w Europie, który pokazuje, jak można dbać o czystość, dbać o naturę i tak dalej, bo no, idzie to nam w porównaniu naprawdę z innymi krajami, idzie nam to bardzo dobrze.
Tak, no chyba w ogóle podróżując, jak już przytoczyłeś Zanzibar, więc wyspę afrykańską. Afryka chyba jest takim najbardziej kontrastowym kontynentem pod tym względem, bo tam też zupełnie naturalną opcją jest to, że żeby rozpalić ognisko dość szybko i sprawnie, używasz plastiku. Kiedyś mieliśmy problem rozpalenia ogniska, przyszła nasza pani gospodarz, wzięła jakąś plastikową torbę, pomachała nią, stopiła ją na drewno i wszystko się szybko rozpaliło. I to może oburzać, a i tak koniec końców wychodzi na to, że jest to jeden z kontynentów, który mimo wszystko najmniej zanieczyszcza tym dwutlenkiem węgla i wszystkim innym nasze środowisko. Ale wracając jeszcze bardziej do twojej działki, czy myślisz, że ten trend może jakoś wpłynąć na to, co robisz, na zasadzie że ludzie przestaną, nie wiem, korzystać z tanich linii lotniczych, masowych?
Twierdzę, że nie. W sensie wydaje mi się, że inaczej, może to być w drugą stronę, czyli że linie lotnicze zostaną obciążone jakimś podatkiem w związku z ekologią. Zresztą już tak się dzieje, już wiele.
Tak, już można sobie dopłacić, żeby tak, być tak. bardziej ekologicznym.
Zresztą wiele linii lotniczych już ma jakby nałożony z góry podatek, który podnosi cenę biletu oczywiście, no bo nie płaci za to linia lotnicza, tylko płacimy za to my jako klienci linii lotniczych. Ale czy zmniejszy się zapotrzebowanie i popyt na bilety? Wydaje mi się, że nie. Jakby nie mamy żadnej alternatywy w obecnym momencie. Jeżeli pojawiłaby się w przyszłości jakaś alternatywa, czyli na przykład, nie wiem, samoloty latające na panele fotowoltaiczne, nie wiem, wymyślam teraz oczywiście, tak? Chociaż ostatnio widziałem plan, Boże, jak się nazywają teraz te takie statki powietrzne, co latały tam w latach 60-tych, 70-tych, były bardzo popularne, to takie
Wiem.
Tak, okej, okay, dobra, to wiemy o co chodzi.
Ale nie powiem.
Wy też pewnie wiecie o co chodzi. To ostatnio widziałem projekt tego pojazdu, jeżeli można go tak nazwać. Właśnie tylko i wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, czyli okay. on nie będzie w ogóle spalał żadnego paliwa. Będzie się poruszał tylko i wyłącznie poprzez światło słoneczne, w sensie energię ze światła słonecznego. Więc jakby jakieś projekty już się pojawiają. Jeżeli coś takiego powstanie, co będzie naprawdę... zrobi taki obrót na rynku, to wydaje mi się, że zmniejszy się zapotrzebowanie na te tanie linie lotnicze i popyt, ale w obecnym momencie nie mają po prostu konkurencji.
W moim drugim programie, W lepszej stronie świata, właśnie ostatnio poruszaliśmy ten temat i Przemek przytoczył słowa i znowu mam też dziurę, szef Tesli.
Szef Tesli? Elon Musk, tak?
Elon Musk, okay. Ależ mamy dziury w głowie. Tak, Elon Musk powiedział, że nie zajmują się samolotami, bo gdyby miał jeszcze myśleć o tym, żeby zrobić elektryczne samoloty, czy wodorowe, czy cokolwiek, to już by nie zniósł tego i jakby jego głowa by tego nie wytrzymała.
Okej, okay, no. Chociaż nie ma co ukrywać, że obecnie jest to chyba najlepsza osoba, która mogłaby to stworzyć. W sensie nie ma lepszego kandydata.
Zdecydowanie tak. A czy masz jakieś wskazówki... dla ludzi, którzy w sumie zaczynają podróżowanie i się tym tanim podróżowaniem interesują, co zrobić, żeby mimo wszystko to było bardziej niekoniecznie tylko ekologiczne, ale bardziej takie etyczne? Albo na co ty zwracasz uwagę przy podróżach?
No pierwsza rzecz, pamiętajcie, ja wiem, że to jest błahostka, w sensie jakby wszyscy o tym wiemy, ale niestety pomimo tego, że wszyscy o tym
są
wiemy...
Są takie rzeczy, które wszystkim się wydają, że wszyscy wiedzą, a spora część nagle osób tak, jednak nie wie.
Ja się z tym spotkałem bardzo mocno pracując i mieszkając na Podhalu. Śmieci, z którymi się wraca, jak to są puste butelki, ważą mniej i można je również zabrać. I to jest taki element, o których niestety bardzo dużo ludzi zapomina. I nie tylko na plażach zagranicznych, ale również na tych polskich, pomimo tego, że u nas w Polsce tych śmiecików jest naprawdę bardzo dużo. Weźcie te śmieci ze sobą, naprawdę. W sensie weźcie sobie jakąś, nawet niech to będzie plastikowa reklamówka. Naprawdę lepiej wyrzucić śmieci w plastikowej reklamówce do kosza, niż zostawić je na plaży, żeby one tam leżały, bo nikt z nas i nie ma możliwości, żeby, nie wiem, nawet 10 pokoleń do przodu dożyło tego, aż te śmieci się rozłożą tam na tej plaży. Ja też na to zwracam uwagę. Staramy się za nim gdzieś tam, zdarzyło nam się kilka razy, gdzieś tam byliśmy zabrać po prostu śmieci, które nawet nie do końca były nasze, leżały sobie po prostu gdzieś tam, gdzie my siedzieliśmy. Przy okazji braliśmy, mieliśmy reklamówkę, to wrzuciliśmy wszystkie śmieci, które były wokół. Do takich niewielkich gestów też zachęcam, bo w rzeczywistości no nie kosztuje to ani was czasu, ani niczego. Przez to, co było, nie będę mówił, bo niestety później będą ucięte zasięgi. Każdy ze sobą ma chociaż płyn dezynfekujący, więc można te ręce zdezynfekować od razu po tym sprzątaniu, nawet jeżeli się nie ma rękawiczek. Można wrzucić do reklamówki, wyrzucić do kosza. Niewiele czasu kosztuje, niewiele energii, a naprawdę takie małe gesty później tworzą duże zmiany.
Czy uważasz, że warto uczyć się świata i czego podróżowanie może nauczyć?
Podróżowanie na pewno otwiera troszkę głowę na to, co się wszystko dzieje wokół. Jeżeli ktoś się zamyka w takim otoczeniu tylko swojej najbliższej rodziny, znajomych, to nie do końca odkrywa to, co się dzieje jakby na zewnątrz. Jest dla mnie w ogóle niesamowitą rzeczą jest odkrywanie nowych smaków. I tu nie mówię o nowych smakach typu, że jadłem krewetki z tym, a potem zjem z czymś innym. Tylko odkrycie smaku, którego w ogóle nie jest w stanie człowiek do niczego przyrównać. W sensie to jest dla mnie mega niesamowite, gdy z Anią dziś podróżujemy, próbujemy jakiś tam owoc czy cokolwiek innego. No i ja próbuję, powiedzmy, pierwszy. Ania się mnie pyta, do czego to przyrównasz? Ja mówię, no nie da się do niczego przyrównać. W sensie to jest po prostu tak wyjątkowy smak.
To nie jest tak, że wszystko smakuje jak kurczak?
To zależy, co jemy. Ale w przypadku owoców No więc to na pewno to. Druga rzecz, że poszerzanie perspektyw. Zobaczenie tego, że do końca, może my nie do końca mamy tak źle, jak nam się wydaje. Może nie do końca, bo my Polacy oczywiście słyniemy z narzekania. Już to pewnie moja żona się śmieje, bo ja to już w ogóle.
Czy jesteś dobry w naszym narodowym sporcie.
Tak, tak. Sport narodowy mam opanowany do perfekcji. Już myślałem, żeby w zawodach wystartować, ale Ania nie pozwoliła. Więc no, można zobaczyć, że jakby nie zawsze wszystko jest tak kolorowe, jak nam się wydaje. Że są kraje, w których ludzie mają problem z dostępem do wody. Jak już mają dostęp do wody, na przykład nie mają dostępu do ciepłej wody, nie mają dostępu do jedzenia, do czegokolwiek, mają wiele problemów, które dla nas tak naprawdę one w ogóle nie istnieją, w sensie my nawet sobie nie zdajemy z nich sprawy. Więc na pewno podróżowanie otwiera troszkę nowe perspektywy na świat i troszkę pokazuje, że czasem warto jest się cieszyć z tego, co mamy, a nie tylko zarzucać sobie, że a mogłem to zrobić lepiej, mogłem tamto, bo niektórzy nie mają w ogóle takich możliwości, które po prostu mamy my w Polsce. I to na pewno też uczy podróżowania.
Tu ta nasza grupa, która nam na sekundę przerwała, zainspirowała mnie jeszcze do jednego pytania. Bo pani tutaj opowiadająca o winnicach i tych 400 winnicach, które już teraz mamy w Polsce i wszystkie się pootwierały, opowiadała o tym, że ci wszyscy winiarze dlatego zakładają swoje właśnie własne winnice, żeby zrealizować jakieś swoje cele, jakieś swoje marzenia, wizje tego, co chcą robić. Jaką ty masz wizję, marzenie, cel w tym, co robisz?
Moim marzeniem i celem jest możliwość zarabiania na tyle, żebym mógł się utrzymać z tej tematyki podróżniczej, którą obecnie tworzę. Niezależnie jakby w którą stronę pójdzie to, czy to będzie w stronę sklepu internetowego, który planujemy w przyszłym roku otworzyć, kursów, które prowadzę, jakby zależy mi na tym, żeby mieć swobodę w życiu. Pracowałem w korporacji przez 3 lata. No i niestety każdy, kto pracował z was w korporacji, to wie, o czym mówię. No nie jest to spełnienie marzeń. Niezależnie od tego, jaka ta praca nie byłaby, jacy ci ludzie by nie byli, bo naprawdę pracowałem z niesamowitym zespołem, który uwielbiam, mam z nimi kontakt do dzisiaj. To niestety charakteryzuje się ta praca tym, że jest się ciągle w biegu. Zresztą my Polacy ogólnie jesteśmy ciągle w biegu. Dużo osób, nawet jak przylatuje z południowej Europy, to mówi, że pierwsza rzecz, którą oni widzą, to, że się nie uśmiechamy do siebie, a druga to, że cały czas biegamy i gonimy za pieniędzmi. I zależy mi na tym, żeby... Ja mogę gonić, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żebym mógł utrzymywać się z tego podróżowania i mógł robić to, co lubię, to, co po prostu sprawia mi przyjemność. Bo jak to kiedyś przeczytałem, jak człowiek robi to, co lubi, albo pracuje w hobby, to w rzeczywistości nigdy nie pracuje.
Tak, nie przepracuję ani jednego dnia w życiu.
Tak, dokładnie. Chociaż to też nie jest prawdą oczywiście, bo też miewam dni, w których jestem niesamowicie zmęczony, bo nie przespałem dwóch czy trzech nocy, bo spałem po 4-5 godzin, bo musiałem z klientem dokończyć jakiś temat, bo za chwilę miał wylot. No to i tak nie ma co, sprawia mi to ogromną radość i w tą stronę chciałbym pójść.
Ja tak jak słucham ciebie teraz, to przyszła mi do głowy myśl, że w sumie powinniśmy być wdzięczni wszystkim korporacjom, bo to jest niesamowita wylęgarnia i motywacja do zaczęcia podróżowania, odkrywania świata. Ile podróżników ma w historii? Byłam w korporacji, teraz
ale to jest
podróżuję.
Ogrom ludzi. Na przykład gdzieś ty był, nie wiem czy kojarzysz kanał
oczywiście,
czy nie, gdzie bądź, bardzo zbliżona nazwa, ale zresztą oni się bardzo we dwójkę trzymają. Nie wiem czy, chociaż nie, Kaja z Globstory, ona wiem, że gdzieś tam była za granicą w Turcji, mieszkała przez jakiś czas, ale nie wiem czy wcześniej też nie pracowała w korporacji.
Z tego co wiem to tak.
Takie mam wrażenie właśnie, więc ewidentnie ta korporacja trochę wymusza na ludziach to, że...
Chociaż nie przemyśleć wiem. Trochę swoje życie.
Tak, no chociaż dziwi mnie to, że jeszcze nikt tam w tych korporacjach nie wpadł na to, że coś jest nie tak, coś robimy nie tak, coś by trzeba było zmienić. Ale no tak jest.
Część i wysyłać ich na wakacje egzotyczne.
Tak, no dawać im urlop na przykład, bo niektórzy nie dostają, jak pracują w korporacji.
No dobrze. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wszystkich widzów i słuchaczy, bo to też w formie nie tylko z wideo, zapraszam oczywiście do ciebie na stronę wakacjezagrosze.pl.
Tak, .com.pl.
.com.pl. Grupa na Facebooku
Wakacje za grosze. Wszędzie, na wszystkich social mediach Wakacje za grosze. Wszędzie mnie można znaleźć.
Na TikToku?
Też jestem od niedawna, co prawda dopiero zaczynam, raczkuję, ale tam już coś się zaczyna dziać.
Czekamy na tańce i śpiewanie.
Nie, to raczej nie w tą stronę, raczej w stronę... warto mnie obserwować wszędzie, kochani, bo wszędzie wrzucam inne propozycje. W sensie staram się zawsze przygotować 6 ofert na Facebooka, jedną minimum taką naprawdę bardzo fajną na TikToka i ze 3-4 na Instagrama, więc wszędzie macie coś innego, coś nowego, więc warto mnie obserwować wszędzie. Co, ja również serdecznie dziękuję, było bardzo miło.
Ja mam nadzieję, że w takim razie dla naszych widzów będzie to bodziec do tego, żeby zacząć uczyć się tego świata, bo jak można tanio, to czemu nie?
Jak najbardziej, pewnie, że tak.
A ja zapraszam jeszcze na grupę Uczy Świata. Jakbyście chcieli, to
też zapraszam.
Dziękuję ci raz. Jeszcze. Dzięki.
Ja również.
Bardzo. Macieju.
Trzymajcie się, cześć.